Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, szanowna pani premier wraz z małżonkiem, drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z ojcem kustoszem, prowincjałem i dyrektorem Wydziału do Spraw Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, czcigodne siostry zakonne, drodzy małżonkowie, rodzice, dziadkowie, droga młodzieży, kochane dzieci, wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. A wy za kogo mnie uważacie? To było najważniejsze pytanie, jakie Chrystus postawił apostołom. Bo musieli się opowiedzieć najpierw, kim on dla nich Chrystus jest. A wraz z tym musieli zaciągnąć szczególne konsekwencje wynikające z tego ich osobistego wyznania. W imieniu wszystkich apostołów odpowiedział Piotr: Ty jesteś Mesjasz. I wraz z tym wyznaniem Piotr powinien włączyć to, co o Mesjaszu zapowiadał prorok Izajasz w swoim proroctwie o cierpiącym słudze Jahwe, który będzie najpierw naznaczony ogromnym cierpieniem. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed niebagami i opluciem. Cierpienie bezmierne, poniżenie bez granic. Ale wraz z tym poczucie cierpiącego sługi Jahwe Mesjasza, Bóg jest ze mną. Pan Bóg mnie wspomaga. Dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak gwas. I wiem, że wstydu nie doznam. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? I w tym duchu, duchu proroctwa Izajasza, wypowiedział się także Jezus Chrystus, mówiąc o tym, co go niedługo już spotka w Jerozolimie, gdzie Syn Człowieczy będzie musiał wiele wycierpieć, gdzie będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, gdzie będzie zabity, ale gdzie też po trzech dniach zmartwychwstanie. I paradoks. Piotr wyznał, że Chrystus jest Mesjaszem, a jednocześnie nie chciał przyjąć tego, co o Mesjaszu przepowiadał Izajasz i co o swoim losie zapowiadał sam Chrystus. I dlatego w imię uczuć żywionych dla swego mistrza i nauczyciela Piotr wziął go na bok, zaczął go upominać, odwodzić od tego, co leżało w zbawczych zamiarach Najwyższego. I spotkał się z jakże zdecydowaną odpowiedzią ze strony Chrystusa: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I jednocześnie zwrócenie się Chrystusa do tych wszystkich, którzy go otaczali, zwłaszcza apostołów, ale także do tych wszystkich, którzy w Niego wtedy wierzyli i w Niego uwierzą. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Wynika z tego jedna wielka lekcja, co znaczy być chrześcijaninem. Bo także każdą i każdego z nas może spotkać kiedyś pytanie, kim ty jesteś? I jeśli odpowiesz, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, to musisz z tym wyznaniem wiązać świadomość, która ci powinna towarzyszyć. Od chwili, kiedy uświadomiłeś sobie, co znaczy przyjęty sakrament Chrztu Świętego. To znaczy, wraz z tym wyznaniem jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem. Musisz przynajmniej gdzieś w głębi serca wyraźnie i jednoznacznie powiedzieć sobie, jestem gotów zaprzeć się samego siebie. Jestem gotów wziąć swój krzyż i w ten sposób naśladować Chrystusa. Nawet jeśli to będzie kosztowało narażenie się temu światu. Jeśli to będzie wiązało się także z cierpieniem i prześladowaniem. To w pierwszych dziesięcioleciach dziejów Kościoła i chrześcijaństwa. Chrześcijanie w Bityni to północne części dzisiejszej Turcji przylegające do Morza Czarnego. Nagle spotkali się z prześladowaniami. I sami nie wiedzieli dlaczego. Przecież byli sumiennymi obywatelami ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Przecież żyli w zgodzie ze swoimi sąsiadami. Przecież nawzajem się kochali. A tu naraz prześladowanie. I wysłali wysłanników do Rzymu, szukając dla siebie wsparcia i odpowiedzi na to, dlaczego tak. I w odpowiedzi otrzymali list od świętego Piotra, gdzie opoka, Piotr, skała, pisał do nich tak: radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak ta, którą jest dążenie za Chrystusem. Za cenę zaparcia się siebie, wysiłku i dźwigania własnego krzyża. I to, drodzy siostry i bracia, odnosi się do chrześcijan wszystkich pokoleń, od tych pierwszych rozpoczynających dzieje Kościoła po nasze czasy i tak będzie trwało aż do skończenia czasu. To jest nasz chrześcijański los. I to odnosi się do wszystkiego, co składa się na naszą rzeczywistość, na rzeczywistość naszego życia. Także to się odnosi do tego, co dotyczy małżeństwa i rodziny. Zwłaszcza w tym roku, kiedy obchodzimy stulecie niepodległości Polski, musimy raz jeszcze uświadomić sobie, że to, iż 100 lat temu nasi przodkowie mogli radować się i płakać ze szczęścia, że oto Polska zmartwychwstała, że to dokonało się dzięki wysiłkowi polskich rodzin, które mimo prześladowań, prób wynaradawiania przekazywały to, co najcenniejsze. Wiarę w Boga, miłość do siebie nawzajem i miłość do ojczyzny. To z tamtych czasów, przełomu XIX i XX wieku, tego ostatecznego zmagania o niepodległą Polskę, pochodzą słowa świętej Urszuli Julii Leduchowskiej, która jak mało kto przyczyniała się także, zwłaszcza w Skandynawii, dla upominania się o to, aby sprawiedliwość dziejowa sprawiła, iż Polska na skutek I wojny światowej odzyska niepodległość. Otóż ona wtedy powiedziała tak: przyszłość narodu nie tyle w ręku naszych polityków, ile w ręku matek spoczywa. Na kolanach świętej matki wychowują się świątobliwi kapłani, dzielni urzędnicy państwowi, bohaterscy obrońcy ojczyzny. Tak było także, drodzy siostry i bracia, gdy szukamy przykładu, tak było także w życiu matki świętego Zygmunta Szczęsnego Chmielnickiego, arcybiskupa warszawskiego. Otóż jego matka, Ewa Pelińska, po upadku powstania listopadowego została sama z szóstką dzieci, chroniąc się w kamienicy na Podolu. I tam zaangażowała się w życie patriotyczne. Wspomagała Stowarzyszenie Ludu Polskiego, które założył Szymon Konarski. Była szczególnie odpowiedzialna za dział korespondencji w języku francuskim. Ale kiedy wykryto spisek Konarskiego, pośród aresztowanych była także i ona. Znalazła się w więzieniu, a potem usłyszała wyrok: wieczne zamieszkanie bez utraty praw w gubernii Tobolskiej i konfiskata majątku. I rzeczywiście została wywieziona gdzieś w głąb Syberii i stamtąd pisała do swoich dzieci. Pisała o codziennych sprawach, które ich dotykały. Pisała sercem. A mówiąc o pewnych szczegółach związanych z życiem polskiej przyrody, uczyła ich pośrednio, otwarcie nie mogła ze względu na cenzurę, ukochania ojczystej ziemi. Czytamy w jednym z jej listów: mimo niczym nieutulonej tęsknoty, Bóg daje mi siły do znoszenia życia. Co wy teraz porabiacie, dzieci moje miłe, kiedy ja siedzę skulona u stolika, podkurczając coraz więcej moje zziębłe nogi? Może sadzicie drzewka w waszym ogrodzie? Ale nie, to już za późno, już liść musi być na drzewach. A może siejecie grzędy, albo przynajmniej sadzicie kwiaty? Ale nie, wy śpicie jeszcze lub zaledwie przecieracie oczy, bo dopiero 7 na zegarku, a u was musi być dużo wcześniej, bo wiele południków nas dzieli. Wesołego więc poranka wam życzę, dzieci moje miłe, smacznej herbaty, pięknego dnia, przyjemnego wieczora i spokojności w domu i pogody duszy. Oby wam pięknie zieleniały wasze łany i żyznym was obdarzały plony, oby obficie zrodziły wasze sady, oby wszelki wasz dobytek mnożył się i hodował, oby łaska Boża i miłość ludzka towarzyszyły wam wszędzie, a wy obyście cnotami waszymi i zasługami odwzajemniali się za te wszystkie dary Ojcu Niebieskiemu i waszym braciom. Boże, spełnij te moje życzenia, a mnie pozwól choć we śnie spojrzeć na szczęście moich dzieci i przytulić je do serca. Z oddali je przytulała, z oddali je omadlała, z oddali je wychowywała. Nie dziw, że pośród nich zrodziło się powołanie w Zygmuncie Szczęsnym, jej synu, który po wzięciu udziału w powstaniu wielkopolskim w 1848 roku wstąpił do Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam otrzymał święcenia kapłańskie, a potem tuż przed wybuchem powstania styczniowego został arcybiskupem warszawskim. Uważał, że to powstanie styczniowe, którego atmosfera już się wyczuwała w Warszawie, zakończy się znowu klęską. Przestrzegał przed wybuchem. Ale kiedy wybuchło, wziął w obronę wszystkich powstańców. Pisząc w oficjalnym liście do cara, że Polacy mają prawo do swojej ojczyzny i że ci, którzy powstali zbrojnie, upominają się o najbardziej szlachetne, wspaniałe ideały. Co skończyło się uwięzieniem arcybiskupa, wywiezieniem go na wiele lat na wygnanie nad Wołgę. Na koniec nie miał już prawa powrotu do swojej stolicy arcybiskupiej i ostatnie swego lata, swoje lata życia spędzał tu w Małopolsce, umarł w Krakowie. Tak wychowywały się dzieci dzięki swoim wspaniałym matkom. Inny przykład, tym razem z zaboru pruskiego. Przykład wskazujący na szczególną wrażliwość rodziców i dzieci w obronie swojej wiary zagrożonej germanizacją w pruskiej szkole. Jak wiadomo, 4 marca 1901 roku pruska regencja poznańska wprowadziła rozporządzenie, które nakazało uczyć lekcji religii w szkołach w języku niemieckim. Wydano nawet katechizmy w tym języku. Ale polscy rodzice tych rodziców, tych podręczników nie kupili. A dzieci odmówiły tego, by się uczyć swej wiary w Boga w języku niemieckim. Protestujące dzieci uwięziono i bito i dziewczynki, i chłopców. Tych rodziców później aresztowano i sądzono i skazano na kilka miesięcy więzienia. Na więzienie został skazany także fotograf, który uwiecznił dzieci protestujące przeciwko germanizacji, gdy chodzi o ich katolicką wiarę. Prokurator dopatrzył się w postępowaniu owego fotografa gloryfikacji przestępców i zachęcania do ich naśladowania. Ten bojkot katechezy i modlitwy w języku niemieckim w pruskich szkołach trwał do 1904 roku. 3 lata. Strajkowało około 75 tysięcy dzieci w 800 szkołach na 1100 które istniały wtedy w zaborze pruskim. I z tamtych czasów też zachował się wiersz anonimowy jednego z uczestników tych strajków. Jednego z dzieci, może tych trochę starszych. My z Tobą, Boże, rozmawiać chcemy. Lecz Pater Unser my nie rozumiemy i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Pater, lecz Ojciec nasz. Drodzy siostry i bracia, dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za tamte polskie rodziny, za tamte bohaterskie zwłaszcza matki, za Kościół, za duchownych, zakonnych i diecezjalnych, którzy stanowili ogromne wsparcie dla tego, by trwać przy Bogu i przy Ojczyźnie. Dziękujemy Bogu za nich. A jednocześnie prosimy dzisiaj za siebie, wiedząc, jakie są dzisiaj zagrożenia skierowane przeciwko instytucji małżeństwa i rodziny. Jak bardzo podważany jest fundament małżeństwa i rodziny, ten fundament, którym jest sam Bóg. I dlatego taka wielka dzisiaj nam konieczna wspólna modlitwa, abyśmy tak jak nasi ojcowie i dziadkowie i pradziadkowie z taką samą mocą i zatroskaniem pochylali się nad naszymi małżeństwami i rodzinami. By nie zabrakło troski o wychowanie dzieci i młodzieży. By nie zabrakło odpowiedzialności za kształt duchowy naszej ojczyzny. I stąd tak konieczna, drodzy siostry i bracia, i sądzę, rozumiecie to wszyscy doskonale, wspólna, da Bóg codzienna modlitwa w domu rodziców i dzieci. Właściwe przeżywanie każdej niedzieli, która nie może nie mieć w swoim programie udziału w mszy świętej. Troska zwłaszcza rodziców o to, w jaki sposób dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach nauczania religii w szkołach. A dalej, jak przekazywać skarb miłości do Kościoła i do Ojczyzny. Wielkie zadania, jakie stoją dzisiaj przed polskimi rodzinami. Ocalenie własnej trwałości, ocalenie fundamentu, na którym wznosi się każde małżeństwo i każda rodzina. I ciągłe błaganie do Pana Boga, aby dał siły do zmagań, aby wspomagał w dźwiganiu codziennych krzyży w dążeniu za Chrystusem. Aby nie zabrakło nam wszystkim nadziei w dobrą przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Dlatego dzisiaj, drodzy siostry i bracia, zgromadzeni na tej wspaniałej pielgrzymce rodzin archidiecezji krakowskiej, prośmy naszą Panią, Matkę Bożą Kalwaryjską, by tak jak bywa przy swoim Synu, w trudnej Jego drodze krzyżowej i przykonaniu na Golgocie, tak żeby była przy nas, przy polskich małżeństwach i rodzinach, by nas wspierała, by nam błogosławiła, byśmy nigdy nie zatracili ufności, że nas będzie nieustannie płaszczem swojej opieki wspierała Amen.